Midrasza Mishpatim ma 118 wersetów. Jest napisane w traktacie Nezikim o wszystkich tych słowach, które zawiera Parasza, zostały opisane jednym słowem, zbawienie. Innymi słowy, ktoś, kto wciela je w czyn, dostąpi zbawienia, dostąpi obecności Szechiny. Tych 118 wersetów odpowiada z jednej strony wartości liczbowej słów moja łaskawość, ale również słowom Bóg jest moją siłą. Bóg jest moją siłą i mogę pokonywać swoje słabości, mogę przekraczać jakby granice, o których mi się wydaje, że moja osobowość, moje ja wyznaczyły i że nie jestem zdolny dźwignąć się, nie jestem zdolny zmieniać swojej osobowości, swojego charakteru. Wszystkie te słowa z Mishpatim, one właśnie jakby pokazują, że dzięki sile od Pana Boga człowiek jest, nie przekracza to możliwości człowieka, żadnego człowieka. I te drugie słowa, moja łaskawość, one się pojawiają też w Paraszy, gdzie jest powiedziane, nie wolno ci zabrać jako zastawu jedynego płaszcza, tego, który od ciebie pożyczył. Jest kilka takich sytuacji opisanych, w których ten, którego roszczenia by były formalnie uzasadnione, ma z tych roszczeń jakby rezygnować, czy wycofywać się z nich. Bo jest powiedziane, że ten, który by uważał, że jest krzywdzony, będzie do mnie wołał. Tam jest powiedziane sierocie, wdowie i właśnie o tych ludziach, szczególnie ubogich. Że Tora mówi o nich, jedyną jego własnością jest to, co ma na sobie. I tam jest właśnie użyte, że Bóg jest Hanun, miłosierny, łaskawy. I że na to jakby należy uważać, że on tę swoją łaskawość okazuje ludziom, którzy są krzywdzeni. Nie pozostaje jakby bez reakcji to, że pojawia się krzywda, niesprawiedliwość, łamanie wprost praw Tory. Kiedy czytamy słowa naszego Pana z Ewangelii, to one właśnie w takim duchu są wyrażone i swego rodzaju uległość tam, gdzie jest powiedziane, zmusza cię ktoś, idź i byś poszedł z nim 1000 kroków, idź, jakby idź nawet 2000. Często się mówi, że zaobserwował taką sytuację, relacje między okupantem a kimś z narodu żydowskiego. I jakby zaleca swego rodzaju uległość, takie podporządkowanie się. Ale też, co jest szczególnie godne uwagi, że od strony formalnej wszystkie te prawa dotyczące odszkodowań, dotyczące sytuacji, w której powierza mi się coś do pilnowania, do strzeżenia, powierza mi się jakiś depozyt. I teraz rozmaite okoliczności mogą się pojawić, w których nie mogłem się wywiązać ze swojego zobowiązania. Albo pojawia się sytuacja oparzyłem kogoś, uderzyłem kogoś, źle coś zamontowałem, źle coś w swoim domu umieściłem, to coś wyrządziło krzywdę bliźniemu. Skrzywdzony ma prawo domagać się odszkodowania. Jest powiedziane na 5 sposobów. Tak? Ma prawo żądać finansowych roszczeń z powodu tego, że wyrządziłem mu krzywdę. I teraz jakby z jednej strony jest ta litera, jak mówili faryzeusze, a z drugiej strony jest duch. I każdy, jakby nie ma dwóch identycznych sytuacji. Nie ma jakby, niezwykle istotne są okoliczności. Kto jakby uczestniczy w tym? Należy odtworzyć je i co się wydarzyło, jaka była przyczyna takiego tragicznego czy smutnego wydarzenia. I Jeszua zaleca właśnie jakby rezygnację z roszczeń, że jakby chcę powiedzieć, że w jakichś okolicznościach należy zrezygnować z tych roszczeń. Właśnie taką, należy też takie miłosierdzie okazać, czy taką łaskawość, bo możemy sobie wyobrazić sytuację, że roszczenia mogłyby tego drugiego człowieka zrujnować całkowicie. A na przykład jestem w na tyle dobrej kondycji finansowej, że te roszczenia nie wpływają właśnie na ten stan posiadania. A drugą stronę mogą całkowicie zrujnować. I Jeszua zaleca właśnie rezygnację. Niezwykle istotne są okoliczności, kogo to dotyczy. W podobnym duchu zresztą czytamy w Ewangelii, kiedy Jeszua, bo to jest, wszystkie te słowa są wypowiedziane w tym kazaniu na górze. Teraz jest mowa o nim, że słyszeliście, że powiedziano, że nieprzyjaciół należy nienawidzieć, a kochać, byśmy mogli zawężyć, Żyd ma kochać tylko Żyda, albo jak chciał Rav Simlaj, wszyscy są potomkami Adama, a zatem nie wolno zawężać określenia bliźni do tego, który należy do mojego narodu, tylko on zacytował w dyskusji z 10 rozdziału Księgi Bereszit. Oto rodowód potomków Adama. Zatem jeśli pochodzimy wszyscy od jednego rodzica, to wiąże nas niewidzialna nić braterstwa wynikająca z tego faktu, że jesteśmy ludźmi. I to bycie człowiekiem sprawia, jakby ma sprawiać, że myślimy o drugim człowieku jako bracie, jako o kimś bliskim, ponieważ ta nić nas łączy ze sobą. I stąd powinienem się strzec przed nieprzyjaznymi uczuciami wobec drugiego człowieka, nawet jeśli jest zły wobec mnie. Co jest szczególnym takim żądaniem, tak? Że wobec kogoś, kto jest zły, należy jakby tak okiełzać swoje takie pragnienie odwetu, zemsty na rzecz takiego pragnienia, żeby się stał takim jak ja, żeby się odmienił w swoim myśleniu, tak? Żeby radykalnie zmienił swoją postawę. Że to jest w ogóle jakby takie wspaniałe przesłanie Ewangelii. Właśnie takie przezwyciężanie, wydaje mi się, że jak mówimy, taki już jestem, a właśnie żąda się od nas, żebyśmy nie byli tacy, jacy jesteśmy, o i tak i amen, tylko żebyśmy przezwyciężali. Właśnie taką widzieli w sobie, że można przezwyciężyć niemożność. Jak, że właśnie to w tej Mishpatim jest podkreślone, że nie przekracza nic możliwości człowieka. Nie przekracza to na naszych możliwości. Też na przykład Eseńczycy, tak, to szczególne takie stronnictwo w Izraelu. Oni wprost formułowali takie zalecenie, że nieprzyjaciela masz nienawidzieć. On jest synem ciemności. Masz kochać tylko synów światłości. Czy stwierdzenie spośród faryzeuszy, że kochamy tylko tych, którzy się zajmują Torą. Wszystkich, którzy się nie zajmują Torą, którzy są głupi, nie przebywamy z nimi, separujemy się od nich. Nie możemy mieć z nimi nic wspólnego. I dlatego dziwiło ich, że Jeszua idzie z takimi pośrednimi ludźmi przebywa. Jada z nimi, tak? Rozmawia z nimi. I nie mogli tego zrozumieć, że nie kieruje się też takim separatyzmem. A w rozmaitych sytuacjach, których później obserwowali mistrza, to słyszą, a to jest też dziecko Abrahama. Tak? Że nie przyszedłem do tych, którzy są zdrowi. I jakby człowiekowi powinno towarzyszyć takie przekonanie, nie o tym, że już jest lekarzem, tak, bo każdemu można powiedzieć lekarzu ulecz samego siebie, ale że jednak pragniemy dla innych ludzi tego, czego pragniemy dla siebie. Też w tym kochać, nienawidzieć, że Jeszua cytuje to, co zastał, że wam powiedziano, bliźniego będziesz kochał, a nieprzyjaciela nienawidził, że jest taka przestroga też zapisana w tradycji żydowskiej, sformułowana też przez faryzeuszy, żeby się nie pojawiło właśnie w tobie, że będę tylko kochał tych, którzy należą do mojego środowiska, a tych Amcha Arec będę nienawidził. Wszystkich nieuków, lud ziemi, będę ich nienawidził. Że jest przestroga właśnie, żebyś tak nie myślał. Co jest dowodem, że nasz Pan zastał pewną sytuację. Czy o przysięgach, kiedy wcześniej czytaliśmy, że to jest w dwóch miejscach w Ewangeliach opisane właśnie to wzmacnianie siły przysięgi, że na świątynię, okej, ale jakby ktoś przysiągł na złoto świątyni, wzmocnił swą przysięgę, tak by, że zareagował też na to, co zastał. I jego wypowiedzi dotyczące nierozerwalności małżeństwa, czy dotyczące cudzołóstwa, wszelkiej nieczystości takiej związanej z tą sferą intymną, to jest w jakiś najgłębszy sposób rozumienie właśnie tego ducha Tory, że co powoduje, co jest takie niszczycielskie i on to wydobywa, żeby ktoś nie sądził, że jeśli nie ma fizycznego kontaktu, to jakby nie łamie wtedy przykazania. Także tu on się, Jeszua się odwołuje właśnie do tego, co się, czym jest nasz umysł, czym jest nasze serce, czego siedliskiem jest, a czego nie powinno być siedliskiem, a co tam powinno się mocno zagnieździć. Jest taka książka, się nazywa Nauka Moralna Nowego Testamentu. I tu jest o kapitalnym znaczeniu cytat. Mianowicie włożono wiele trudu, aby żydowską naukę moralną przebadać pod tym względem, czy zarzuty Jezusa, na przykład ścisłego odwetu, faktycznie odnoszą się do niej oraz by ponownie przebadać nowe żądania Jezusa pod względem ich nowości. Wynik nie okazał się niekorzystny dla judaizmu. Dla wszystkich w sposób tak intrygujący sformułowanych nakazów moralnych Jezusa można znaleźć odpowiedniki w wypowiedziach rabinów, którzy mniej więcej mówią to samo, ale w niektórych sprawach osiągają taki sam wysoki poziom moralny,
winnych zaś przynajmniej zbliżają się do Niego. Uznania tego faktu wymaga sprawiedliwość. W dyskusji tej przesuwa się jednak punkt widzenia. Najpierw, zgodnie z tradycją szkoły żydowskiej, gromadzono przeróżne wypowiedzi rabinów tak, że obok opinii o wysokiej wartości stały inne, które mogłyby uzasadnić zgorszenie Jezusa. Następnie musimy sam Nowy Testament uznać za źródło poznania obiegowych, poniekąd zwykłych wtedy panujących w świadomości ludzkiej pojęć. W końcu i przede wszystkim chodzi jednak Jezusowi o jednolite religijno-moralne orędzie, którego nowość dana jest wraz ze historiozbawczą godziną.
Innymi słowy, wiele razy jakby o tym mówiliśmy, to jest, Jeszua zabiera głos jakby w dyskusji, byśmy mogli powiedzieć, i zastał, tak, pewien sposób myślenia. I z tym, który uważał, że należy z tym sposobem myślenia dyskutować, wyraża swoją opinię, własną opinię. I kiedy przejrzymy dokładnie Ewangelię, to właśnie powiemy, że mimo wszystko, mimo tych podobieństw, tak, czasami identycznych wypowiedzi, jakie później zostały zapisane w żydowskiej tradycji, na przykład o tym, że nie człowiek jest dla szabatu, tylko że szabat jest dla człowieka i że człowiek jest panem szabatu, że to jest później zapisane w żydowskiej tradycji. Po prostu jakby dojdziemy do takiej konstatacji, do wniosku, że orędzie naszego Pana jest właśnie niezwykle oryginalne. Niezwykle oryginalne, osobiste jego wyraz jego osobistej świętości, pobożności i spojrzenia jakby jego ducha właśnie na Słowo Boże, na Torę. W Paraszy Mishpatim jest napisane, oddal się od wszelkiego kłamstwa. Tu jest napisane Midbar Sheker, od słowa, kłamliwego słowa, oddal się. I ta Sheker jest związane też z, rabini tłumaczą, coś wyrzucać albo wyciągać. I jest to rozumiane w ten sposób. Każde kłamstwo ma ziarno prawdy. I teraz kłamstwo jest przyrównane do choroby. Jeśli się na nie nie reaguje, rozlewa się po organizmie jak wirus. Zakaża całego człowieka. I teraz mówi się, należy wyjąć prawdę i człowiek zostaje uleczony. Kłamstwo przestaje istnieć. A siła kłamstwa jest taka, że w psalmie 101 jest napisane, że nie może być przed obliczem Bożym kłamca. W tradycji żydowskiej jest powiedziane, kłamca nie doświadczy obecności szechiny, tak? Nie doświadczy obecności Bożej. Czyli, że kłamstwo jest czymś szczególnie brzydkim, używanym przez człowieka, tak? Niszczącym jego samego, niszczącym relacje, kontakty między innymi ludźmi. Psalm mówi szerzący kłamstwa, czyli nie tylko, że żyje tym, ale jeszcze to rozpowszechnia. I no jakby jest siła rażenia, może być potężna, tak? Zdajemy sobie sprawę, jaka może być siła rażenia kłamstwa.
Wiesz, co by było, już
wszyscy prawdę mówili.
To znaczy nie ma absolutnej prawdy i nie ma też czystego, absolutnego kłamstwa. Właśnie kłamstwo zawsze zawiera ziarnko prawdy. Tak? Dlatego jest powiedziane, oddam się. Że trzeba podjąć wysiłek, żeby tak, w kłamstwie nie uczestniczyć. I samemu, żeby nie kłamać. I że nie jest to poza zasięgiem człowieka. To nie jest coś o takiej sile, że nie, człowiek tego nie jest w stanie pokonać, że czytamy w liście do Efezjan. W liście do Efezjan jest napisane słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie. W Ewangelii Jana mówi o sobie, mnie Bóg naznaczył swoją pieczęcią, to znaczy prawdą. Apostoł przypomina, w Chrystusie jest prawda. Że co się dotyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych rządz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Dlatego, odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę. A o naszym mistrzu, że jakby potęga prawdy jest tak wielka, to słowo emet, prawda, na co zwraca uwagę tradycja żydowska, jest, jakby zawiera w sobie wszystko, wypełnia całą przestrzeń, jaka jest jakby do dyspozycji człowieka, ponieważ rozpoczyna się to słowo literą pierwszą alfabetu, a kończy się literą ostatnią z alfabetu. Zaczyna się alef od alef, a kończy się na taf. Innymi słowy, Pan Bóg pragnie, żeby człowiek w takim obszarze się poruszał między alef a taf i tam nie ma miejsca na kłamstwo. Bo jest tylko prawda. Jakby taki obszar jest tylko człowiekowi wyznaczony. I o naszym Panu w objawieniu jest napisane dwukrotnie, co czyni go kimś absolutnie wyjątkowym właśnie, ponieważ nie ma człowieka, który by nie skłamał. Ale wzywa nas się do tego, żebyśmy to porzucili. Jeszua dwukrotnie jest nazwany w liście do Filadelfii, to mówi święty, prawdomówny. W liście do Laodycei, to mówi amen, świadek wierny, prawdomówny. Czyli wielkość naszego Pana jest wyrażona również takim tytułem, takim określeniem, że jest prawdomówny, porusza się właśnie w tym emet, porusza się w prawdzie. Na końcu paraszy Mishpatim jest napisane: chwała Adonai przebywała na górze Synaj i zasłonił ją obłok na 6 dni i Bóg zawołał 7 dnia do Moszego z obłoku. I w szabat wszedł do obłoku. 6 dni jakby tych powszednich tygodnia Mosze się przygotowywał i jest powiedziane, to jest lekcja dla każdego człowieka, żeby jakby całe życie to 6 dni.
że, czyli jest masa czasu na to, żeby się przygotować, żeby człowiek został jakby wpuszczony do tej przestrzeni, którą nazywamy szabat, duchowa przestrzeń. Duchowość też jest określana, tak? Pan Bóg skierował się ku duchowości. Tak jest też szabat określony. Jest powiedziane, lewici w szabat śpiewali pieśń na dzień szabatu, pieśń o dniu, który cały jest szabatem, o odpoczynku życia wiecznego. Czyli życie wieczne jest nazwane szabat. Los człowieka, jego doświadczenia, lata jego życia, to kim jest, jest nazwane 6 dni. Człowiek w 6 dni ma się sposobić, żeby móc w taką przestrzeń wejść. Jest powiedziane Moszemu, kiedy wszedł tam, aniołowie pokazali dzieło pierwszego dnia dzieła stworzenia, tak? Dzieło pierwszego dnia. Następni aniołowie dzieło drugiego dnia, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego. I przybyli aniołowie i pokazali mu dzieło 7 dnia. Mędrcy żydowscy powiedzieli, dzieło 7 dnia to szabat. Pan Bóg odpoczął od wszystkich swoich dzieł. Tak jest powiedziane w Torze. To z czym jest związane to dzieło tego 7 dnia? Jest z jednym słowem, a jest w nim zawarte jakby cały los człowieka. Mianowicie jest to dzieło pokuty. Że doświadczy tego, co się nazywa wieczne życie, człowiek, który zrobił pokutę, który doświadczył pokuty, który pragnął pokuty. I to jest wezwanie jakby dla każdego pokolenia i dla każdego człowieka, że to dzieło pokuty jest bezcenne i Pan Bóg pragnie, jak wiemy tego, całe niebo się raduje z powodu pokuty choćby jednego człowieka i że jakby jest, ciągle są te drzwi otwarte właśnie dla modlitwy, dla łez, dla pokuty. I to jest ciągle otwarte przed człowiekiem. Niech Bóg będzie między nami błogosławiony. Powstajmy do modlitwy.